jesteś święty, jesteś mocny. Obroń przed złem.
Przyjdź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, do naszego życia. Uczyń nas zdolnymi do wsłuchiwania się w głos Boga, który dotyka naszych serc i zmienia nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu ostatniej katechezy. Dotyczą ekonomii sakramentalnej, celebracja misterium chrześcijańskiego. Ostatnia nasza katecheza dotyczyła bezpośrednio bardzo ważnego tematu świętych obrazów, kultu obrazów. Zagadnienie o tyle ważne, że przez różnego rodzaju ruchy sekciarskie, różnego rodzaju odłamy Kościoła, także przez protestantyzm podważane. Stąd zwracamy uwagę bardzo mocno na właściwe rozumienie kultu obrazów, roli i znaczenia obrazów świętych, jakie odgrywają w liturgii Kościoła. I tutaj, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej katechezy, pewne słowo podsumowania, a zarazem może dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy dotykają tego tematu, słowa, które myślę stają się właściwym wyjaśnieniem, bo tak jak mówię, bardzo wiele różnego rodzaju środowisk próbuje w Kościele katolickim rzeczywistość dotyczącą kultu obrazów i roli znaczenia świętych obrazów w liturgii Kościoła podważyć. W naszych świątyniach, kaplicach, ale także przecież w naszych domach prywatnych znajdują się obrazy, figury, przy których gromadzimy się na modlitwie. Słynące łaskami i cudami wizerunki przedstawiające Pana Jezusa, Najświętszą Maryję Pannę czy świętych stały się celem licznych pielgrzymek wiernych w różnych zakątkach całego świata. Jednocześnie już w Księdze Wyjścia znajdujemy Boży zakaz sporządzania jakichkolwiek obrazów i figur, oddawania im czci. Księga Wyjścia, rozdział 20, czytamy. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Koniec cytatu. I to pytanie, które stawialiśmy sobie w ostatniej katechezie i stawiamy je sobie również na początku dzisiejszego spotkania, czy więc modląc się przed obrazami i figurami łamiemy Boże przykazanie i dopuszczamy się bałwochwalstwa? Uważna lektura Starego Testamentu wskazuje, że Boży zakaz nie miał charakteru absolutnego. Biblia opisuje sytuację, gdy figury wykonywane były z polecenia samego Pana Boga. Na przykład rzeźby dwóch cherubów zakrywające Arkę Przymierza, Księga Wyjścia, rozdział 37, czy podobizna węża miedzianego umieszczona na wysokim palu podczas plagi jadowitych węży, Księga Liczby, rozdział 21. Głównym celem Bożego zakazu było niewątpliwie niedopuszczenie do bałwochwalstwa. czyli oddawania boskiej czci jakimkolwiek przedmiotom. Było ono poważnym zagrożeniem dla Izraelitów, którzy na co dzień stykali się z takimi właśnie zachowaniami ościennych narodów. Żydzi nie mogli zapomnieć, że Bóg jest istotą duchową, niemożliwą do jakiegokolwiek wyobrażenia przez człowieka. Sytuacja charakterystyczna dla Starego Przymierza zmieniła się całkowicie wraz z wcieleniem Syna Bożego. W Jezusie Chrystusie Bóg przyjął ludzkie ciało i to On stał się najdoskonalszym obrazem Ojca. W liście świętego Pawła Apostoła do Kolosan czytamy: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Koniec cytatu. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że Syn Boży, przyjmując ludzkie ciało, zapoczątkował nową ekonomię obrazów. Pierwsi chrześcijanie zasadniczo powstrzymywali się od wykonywania figur czy obrazów Chrystusa dla odróżnienia się od pogan, oddających cześć posągom swoich bóstw. Z czasem jednak w miejscach wspólnych modlitw, przy grobach, a także w prywatnych domach chrześcijan stopniowo zaczęły się pojawiać wizerunki Chrystusa. W VII i w VIII wieku pojawił się ruch ikonoklastów, którzy z obawy o bałwochwalstwo usuwali obrazy i figury z kościołów i klasztorów, a nawet domów prywatnych. Kontrowersje związane z ikonoklazmem rozstrzygnął II Sobór Nicejski, który w 787 roku oświadczył i ostatecznie zezwolił na kult obrazów i figur, zachęcając, by przez ich kontemplację oddawać prawdziwą cześć pierwowzorom, Bogu i świętym. Sobór zwrócił także uwagę wiernym, aby nie zatrzymywali swych myśli na przedmiocie, przed którym się modlą, ale kierowali je ku tej osobie, którą on przedstawia. Nigdy więc nie modlimy się do przedmiotu, lecz do osoby, która na nim widnieje. Powinniśmy również odróżnić szacunek okazywany Najświętszej Maryi Pannie czy świętym od czci i uwielbienia, które należne są tylko samemu Bogu. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie, cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Bóg w pierwszym przykazaniu, drodzy Państwo, nie zakazuje kultu obrazów. Należy jednak pamiętać, że w kulcie tym nie chodzi o oddawanie czci samemu obrazowi, lecz o oddanie czci osobie, którą ten obraz przedstawia. Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom, świętym. Obrazy te wyrażają to samo orędzie ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów oraz budzą i umacniają wiarę wiernych. To w kwestii podsumowania ostatniej naszej katechezy. Dzisiaj kolejne tematy podejmowane w zagadnieniach dotyczących ekonomii sakramentalnej. Rozpoczynamy rozdział trzeci, kiedy celebrować liturgię, czas liturgiczny i Dzień Pański. 1163 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i numery także kolejne. Czas liturgiczny, czytamy. Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego boskiego oblubieńca. Przez uświęcone wspomnienie w określonych dniach całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego. W dniu, który nazwał Pańskim, aż raz do roku zmartwychwstanie razem z jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa. W ten sposób, obchodząc tajemnicę odkupienia, Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia. Lud Boży od czasów prawa mojżeszowego znał stałe święta, począwszy od Paschy, by wspomnieć zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu za nie, przedłużać pamięć o nich i uczyć nowe pokolenia zgodnego z nimi postępowania. W czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze Paschą Chrystusa, a jej spełnieniem w Królestwie Bożym, liturgia sprawowana w ustalone dni jest głęboko przeniknięta nowością misterium Chrystusa. Gdy Kościół celebruje misterium Chrystusa, w jego modlitwie powraca słowo dzisiaj, niby echo modlitwy, której nauczył go jego Pan, i echo wezwania Ducha Świętego. Tym dzisiaj Boga żywego, do którego człowiek ma wejść, jest godzina Paschy Jezusa, która przenika i prowadzi całą historię. U pseudo-Hipolita Rzymskiego czytamy: życie rozciągnęło się na wszystkie istoty i wszyscy zostali napełnieni jasnym światłem. Wschód nad wschodami ogarnął wszechświat, a ten, który był przed jutrzenką, nieśmiertelny i wielki, wspaniały Chrystus, oświeca wszystkie istoty jaśniej niż słońce. Dlatego dla nas, którzy w Niego wierzymy, zaczyna się dzień światła, długi i wieczny, który nie gaśnie, mistyczna Pascha. Koniec cytatu. Dzień Pański. Zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest Dniem Pańskim albo Niedzielą. Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest równocześnie pierwszym dniem tygodnia, pamiątką pierwszego dnia stworzenia i ósmym dniem, w którym Chrystus po swoim odpoczynku Wielkiego Szabatu zapoczątkował dzień, który Pan uczynił, dzień, który nie zna zachodu. Centrum tego dnia stanowi Wieczerza Pańska, ponieważ właśnie na niej cała wspólnota wiernych spotyka zmartwychwstałego Pana, który zaprasza ich na swoją ucztę. Święty Hieronim napisał: Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania, Dzień Chrześcijan jest naszym dniem. Jest on nazywany Dniem Pańskim, ponieważ właśnie w tym dniu zwycięski Chrystus wstąpił do Ojca. Jeżeli poganie nazywają go Dniem Słońca, to chętnie się na to godzimy, ponieważ dziś zajaśniało światło świata, dziś ukazało się Słońce Sprawiedliwości, którego blask przynosi zbawienie. Koniec cytatu. Niedziela jest w pewnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni, aby słuchając Bożego Słowa i uczestnicząc w Eucharystii wspomnieć mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który ich przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził do żywej nadziei. W oficjum syryjskim z Antiochii czytamy: gdy kontemplujemy o Chryste chwalebne cuda i nadzwyczajne znaki, jakie zostały dokonane w tym niedzielnym dniu Twego świętego zmartwychwstania, mówimy: Błogosławiony jest dzień niedzielny, ponieważ był to dzień początku stworzenia, odkupienia świata, odnowienia rodzaju ludzkiego. W tym dniu rozradowało się niebo i ziemia, a cały wszechświat został napełniony światłem. Błogosławiony jest dzień niedzielny, ponieważ w nim zostały otwarte bramy raju, by wszedł do niego bez lęku Adam i wszyscy wygnańcy. Koniec cytatu. Czas liturgiczny i Dzień Pański. Drodzy Państwo, odniesienie do umykającego biegu czasu, które w kulturze greckiej wyrażało pojęcie bożka Chronosa, zauważyli już starożytni w pojęciu czasu zamkniętego. Jego graficzną formą jest krzywa koła, a cechą cykliczny charakter tworzący okresy kosmicznego czasu gwiazd i planet, według których buduje się ziemskie zegary. Myśl filozofii wschodnich i spekulacja grecka pozostawały do tego stopnia pod wpływem faktu związku życia ludzkiego z tymi cyklami kosmosu, że uczyniły one z odwiecznego powrotu rzeczy fundamentalne prawo czasu. Nawet biblijny Eklezjastes pozostaje pod żywym doświadczeniem tego faktu, wołając, że nie ma nic nowego pod słońcem. Ludzkim życiem rządzi nieubłagalne prawo czasu. Księga Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina. Na wszystkie sprawy pod niebem jest czas rodzenia i czas umierania. Koniec cytatu. Ta zamknięta wizja czasu, zawarta w odwiecznym powtarzaniu się rzeczy, jest wyjątkiem w Biblii. Księga ta bowiem ukazuje w wymiarze czasu linearnego realizację Bożych planów w dziejach narodu wybranego. Jego historia utkana jest z dokonanych na ziemi dzieł miłości Boga do swego ludu. I jakkolwiek te dzieje święte mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami, początkiem i końcem, to ich sens określa zbawczy moment historii, czas oczekiwanego Zbawiciela. O tej rzeczywistości czasu otwartego i samym jego wypełnieniu się w dziele zbawczym Chrystusa i ciągłym dopełnianiu w czasie Kościoła, mówi katechizm, lud Boży od czasów prawa mojżeszowego znał stałe święta, począwszy od Paschy, by wspominać zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu za nie, przedłużać pamięć o nich i uczyć nowe pokolenia zgodnego z nimi postępowania. W czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze Paschą Chrystusa, a jej spełnieniem w Królestwie Bożym, liturgia sprawowana w ustalone dni jest głęboko przeniknięta nowością misterium Chrystusa. Koniec cytatu. Biblijna koncepcja czasu została wspaniale odczytana przez świętego Augustyna, który twierdzi, że świat i czas zostały stworzone razem. Świat nie został stworzony w czasie, lecz z czasem. Jest to czas święty, w którym przeszłość jest całkowicie zachowana, a teraźniejszość otwarta na nieskończoność wydarzeń zbawczych, których centralną treścią jest Pascha Chrystusa. Ona to prowadzi i przenika całą historię oraz napełnia jasnym światłem wszystkie istoty. Sam człowiek przekracza wymiar czasu, gdy go przeżywa uczestnicząc w dzisiaj w Boga żywego, objawianego najpełniej w godzinie Paschy. Mówi o tym święty Hipolit. Nieśmiertelny i wielki, wspaniały Chrystus oświeca wszystkie istoty jaśniej niż słońce. Dlatego dla nas, którzy w Niego wierzymy, zaczyna się dzień światła, długi i wieczny, który nie gaśnie, mistyczna Pascha. Chrystus, drodzy Państwo, nie burzy miary czasu, lecz go wypełnia swoim działaniem miłości i tym samym przewartościowuje go i czyni odkupionym. On rozbił historyczną ciągłość czasu i stworzył go na trwałą obecność jego zbawczego dzieła. Słowo, które ciałem się stało, podporządkowało się w wymiarze ciała owej ciągłości przemiany czasu. Od wcielenia czas ludzkości nabrał charakteru czasu odkupienia, który swój wieczny wymiar osiąga w wypełnianiu zbawczych działań misterium Chrystusa, jego cudownym narodzeniu, przemienieniu, męce, zmartwychwstaniu, zesłaniu Ducha Świętego i paruzji. Dzięki dziełu Chrystusa doczesność osiąga swój szczyt w wieczności i jego czasu, kairosu. Dlatego święty Ireneusz mówi: Bóg stał się doczesny, abyśmy my, ludzie docześni, stali się wiecznymi. I drugi ważny akcent to Dzień Pański. Drodzy Państwo, w pewną niedzielę w poznańskich supermarketach pojawili się młodzi ludzie z pomarańczowymi koszulkami. Z przodu wzrok przyciągał intrygujący napis: Nawet świstak w niedzielę nie zwija. Zaś napis na plecach wyjaśniał, o co chodziło w tej akcji. Po trzecie, dzień święty święcić i dać szansę świętowania innym. Ten happening zorganizowała poznańska Oaza, żeby zwrócić uwagę kupujących, w większości przecież ochrzczonych w kościele katolickim, na problem świętowania Dnia Świętego. Trzecie przykazanie Boże przypomina: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dlaczego i w jaki sposób mamy to robić? Stary Testament mówi o świętowaniu szabatu jako Dnia Świętego, podając przy tym bardzo szczegółowe przepisy, jak należy to czynić. Od tych przepisów istotniejsza jest jednak motywacja i błogosławieństwo, jakie Bóg obiecał przestrzegającym tego przykazania. Doskonale ukazują to słowa z księgi proroka Izajasza, w których czytamy: Jeśli powściągniesz Twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz i będziesz unikał podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz Twą rozkosz w Panu. Księga Izajasza, rozdział 58. W świętowaniu Dniu Świętego chodzi więc o to, aby nie koncentrować się na sobie i nie zabiegać o swoje sprawy, ale oddać ten czas Panu Bogu. Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu, Księga Wyjścia. Tak mówi Bóg do Izraela. Dlaczego przestrzeganie tego przepisu było dla Izraelitów tak ważne? Po pierwsze, dlatego, że przypominało dzieło stworzenia świata i odpoczynek Boga po dziele stworzenia. Po drugie, jak przypomina katechizm Kościoła katolickiego, Pismo Święte objawia ponadto w Dniu Pańskim pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Po trzecie, zachowywanie szabatu odróżniało Izraelitów od innych narodów, które tego nie czyniły, i stanowiło widoczny znak wierności przymierzu, które Bóg zawarł z narodem wybranym. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela. Dla nas świętowanie Dnia Pańskiego ma także charakter naśladowania Boga. W katechizmie czytamy: jeśli Bóg odpoczął i wytchnął w siódmym dniu, to człowiek również powinien zaprzestać pracy i pozwolić innym, zwłaszcza ubogim, odetchnąć. Księga Wyjścia, rozdział 23. Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza. O ten charakter Dnia Świętego, służącego człowiekowi od początku i pogłębienia swojej relacji z Bogiem, upominał się Chrystus. Jak czytamy w katechizmie, Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszanie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza świętości tego dnia. Wyjaśnia jedynie jego sens, mówiąc, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego też Chrystus uznaje za dozwolone w szabat uczynić coś dobrego, aniżeli coś złego, życie ocalić, aniżeli zabić. Szabat jest dniem Pana, miłosierdzia i czci Boga. Syn Człowieczy jest Panem szabatu, mówi Jezus. Kościół święci dzień święty w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę, czyli dzień nowego stworzenia zapoczątkowanego wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Drodzy Państwo, Bóg nakazał Izraelowi świętować szabat, ponieważ w dzień szabatu wspomina się odpoczynek Boga w siódmym dniu stworzenia, jak również wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej oraz przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Jezus uznał świętość Dnia Świętego i wyjaśnił jego znaczenie, mówiąc, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.